Bogu. Będę czytał z Nowego Testamentu, z Ewangelii Mateusza, z rozdziału 21 i będę czytał od 23 wiersza. Ewangelia Mateusza, 21 rozdział, będę czytał od 23 wiersza. Będę czytał w przekładzie Biblii Warszawskiej. A gdy on, to znaczy Jezus, przyszedł do świątyni, przystąpili do niego, gdy nauczał, arcykapłani i starsi ludu, mówiąc: jaką mocą to czynisz i kto ci dał tę moc? A Jezus odpowiadając, rzekł im: zapytam ja was o jedną rzecz. Jeśli mi na nią odpowiecie, ja wam powiem, jaką mocą to czynię. Skąd był chrzest Jana? Z nieba czy z ludzi? A oni rozważali to sami w sobie, mówiąc: jeśli powiemy, że z nieba, rzeknie nam, czemu więc nie uwierzyliście mu? Jeśli zaś powiemy z ludzi, boimy się ludu, albowiem wszyscy mają Jana za proroka. I odpowiadając Jezusowi, rzekli: nie wiemy. Rzekł i on do nich: to i ja wam nie powiem, jaką mocą to czynię. A jak się wam wydaje? Pewien człowiek miał dwóch synów. Przystępując do pierwszego, rzekł: synu, idź pracuj dziś w winnicy. A on odpowiadając, rzekł: tak jest, panie, ale nie poszedł. I przystępując do drugiego, powiedział tak samo. A on odpowiadając, rzekł: nie chcę. Ale potem zastanowił się i poszedł. Który z tych dwóch wypełnił wolę ojcowską? Mówią mu: ten drugi. Rzecze im Jezus: zaprawdę powiadam wam, że celnicy i wszetecznice wyprzedzają was do Królestwa Bożego. Albowiem przyszedł Jan do was ze zwiastowaniem sprawiedliwości, ale nie uwierzyliście mu. Natomiast celnicy i wszetecznice uwierzyli mu, a wy, chociaż to widzieliście, nie odczuliście potem skruchy, aby mu uwierzyć. Do tego miejsca. Dzisiaj chciałbym mówić o tym podobieństwie o dwóch synach. To była druga część tego tekstu, który przeczytałem. Chciałbym się dzisiaj nad nim troszkę zastanowić, a potem chciałbym, żebyśmy każdy z nas, wszyscy zastanowili się nad takim pytaniem, nad taką kwestią: jakim synem, jaką córką ty jesteś? Właśnie patrząc na to przez pryzmat tej przypowieści czy tego podobieństwa. Jakim synem, jaką córką jesteś? I chciałbym się dzisiaj właśnie na tym skupić. Ale zanim zacznę mówić o tym tekście, który przeczytałem, to jest jedna rzecz, którą chciałbym zrobić takie troszeczkę wprowadzenie, dlatego że to jest ważne, abyśmy zdawali sobie z tego sprawę, że każde miejsce w Bożym Słowie, które czytamy, jest umiejscowione w pewnym kontekście historycznym, kulturowym, geograficznym i tak dalej. Tutaj, gdy żeśmy czytali tę historię, to mogliśmy odnieść takie wrażenie, że ci uczeni w piśmie, ci arcykapłani, oni się tak pokornie pytali: panie, kto ci dał tę moc? A więc na pozór, na pierwszy rzut oka, to było takie bardzo pokorne pytanie, takie bardzo uprzejme pytanie, a Pan Jezus im jakby nie odpowiedział. On ich jakby zbył. I chciałem, żebyśmy się nad tym tu zastanowili, dlaczego właśnie tak było. Dlaczego na pozór w tej historii Pan Jezus był taki troszkę nieuprzejmy. Chcemy spojrzeć na to właśnie, kim był Pan Jezus Chrystus. Już tu dzisiaj brat pastor nam przeczytał z księgi proroka Izajasza: oto panna pocznie i porodzi syna i nadadzą mu imię Immanuel. Tak się ucieszyłem z tego słowa. Dobrze, że brat powiedział, że no nie jesteśmy w grudniu, ale no jesteśmy w innym czasie, ale zawsze jest właściwy czas, aby mówić o Panu Jezusie Chrystusie, aby mówić o tym, kim jest Pan Jezus Chrystus. I chcielibyśmy spojrzeć tak bardzo krótko, w jakiej sytuacji, w jakiej konfiguracji Pan Jezus Chrystus przyszedł na ziemię. Pierwsza rzecz, która jest tak bardzo ważna, to to, że przyjście Pana Jezusa to jest początek nowej ery. I to nawet ci, którzy nie wierzą Panu Jezusowi, czy nie wierzą w dzieło, w boskość Pana Jezusa Chrystusa, to mimowolnie przyznają, że przyjście Pana Jezusa to jest podział tej osi czasu, w której jesteśmy, na dwa okresy. Przed naszą erą, albo też inaczej mówiąc, przed Chrystusem i nasza era, czyli coś, co jest po Chrystusie. A więc przyjście Pana Jezusa Chrystusa na tą ziemię znaczyło bardzo wiele, tak wiele, że nawet czas został w ten sposób tu podzielony. Ja bardzo lubię ten fragment, który jest zapisany w Ewangelii Jana w pierwszym tu rozdziale i w 14 wierszu, gdzie mamy tak jasno przekazane: a Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. I ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca. To jest ten Emanuel, o którym żeśmy czytali w księdze proroka Izajasza. Tak więc przyjście Pana Jezusa Chrystusa było takim określonym początkiem. Było takim przełomowym punktem i nawet nasza oś czasu to w jakiś sposób odzwierciedla. No dzisiaj się bardziej mówi przed naszą erą i nasza era. No, ludzie nie bardzo chcą się przyznawać do tego, że to Pan Jezus Chrystus jest tym kluczowym, który sprawił tą przemianę. W tym czasie, kiedy Pan Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, to państwo Izrael jako państwo nie istniało, natomiast jego ziemie były pod panowaniem rzymskim. Jakbyśmy sobie chcieli przypomnieć to, gdzie Pan Jezus chodził. On chodził po Galilei, po Samarii, po Judei. Był też w Perei, a nawet w Dekapolis, czyli w tym tu regionie, gdzie było 10 miast. To był ten rejon, który Pan Jezus odwiedzał w czasie swojej ziemskiej wędrówki. I to, co powiedziałem, wtedy, kiedy Pan Jezus przyszedł na tą ziemię, to ta izraelska ziemia była pod panowaniem. I jednym z marzeń ludzi, którzy tam mieszkali, Żydów czy Judejczyków, było to, aby mogli dożyć wolności, aby mogli dożyć wyzwolenia z okupacji. I ich wyobrażenia o Mesjaszu były najczęściej takie, że on przyjdzie i wyzwoli ich spod panowania Rzymu. Ale to, co musimy przyznać, czytając Nowy Testament, ale także patrząc na historię, to jest to, że kraj się cieszył pewną autonomią w tamtym czasie, że nie było tak bardzo źle w tym sensie, że pozwolono im oddawać cześć Bogu w świątyni, jak gdyby nie wtrącano się tak bardzo w ten ich system wierzeń. Także była pewna doza wolności. Coś, na co chciałbym zwrócić dzisiaj naszą tu uwagę, kiedy czytamy Ewangelię, to możemy zauważyć, że gdy Pan Jezus działał na ziemi, były bardzo różne grupy społeczne, były bardzo różne stronnictwa i było to tak bardzo podobne do dzisiejszych czasów. W dzisiejszych czasach nam się czasami wydaje, że to nigdy nie było aż tak skomplikowane jak dzisiaj, a jakbyśmy zobaczyli zaraz, jak zaraz to zobaczymy, w czasach Pana Jezusa, kiedy On rozpoczynał swoją służbę, było ogromnie dużo różnych stronnictw, partii, grup, które konkurowały ze sobą, które zwalczały się wzajemnie. Tak więc pod tym względem świat nic się nie zmienił. I spójrzmy, jaki tygiel, bo myślę, że mogę tak to nazwać, stronnictw był w tamtym czasie. Ja tutaj tylko część wymieniłem, w zasadzie tą część, o której nam mówi Nowy Testament, o której mówią nam Ewangelie. A więc po pierwsze byli tam Rzymianie. No nie było ich dużo, ale to byli władcy, to byli najeźdźcy, to byli ci, którzy byli odpowiedzialni za spokój w tamtym miejscu. To byli ci, którzy mieli wojsko, którzy mieli swoją, jak my byśmy to powiedzieli dzisiaj, tu policję, aby ten kraj utrzymywać w dyscyplinie, aby ściągać tu podatki. I to była pierwsza grupa, która była raczej dosyć znienawidzona. Druga grupa ludzi, która tam była, to byli ci lokalni ludzie, którzy w jakiś sposób sprzyjali tamtej władzy. No władzy, która dla innych była jako okupanci, natomiast dla tych ludzi oni starali się wykorzystywać to, co jest, tą władzę, która jest, dla swoich tu korzyści, dla swoich celów. I byli to przede wszystkim celnicy, czyli ci, którzy zbierali wszystkie podatki, opłaty i tak dalej. Ale byli też ludzie, których Nowy Testament określa mianem Herodianie. Czytamy o nich na przykład w 22 rozdziale Ewangelii Mateusza. To byli ci ludzie, którzy byli zwolennikami króla Heroda i jego potomków. To był król, który w zasadzie był narzucony przez Rzym, który spełniał te wymagania, które miał Rzym, a ci ludzie usiłowali w jakiś sposób dowieść, że jest to właściwe, no, że musimy jakoś zgodzić się z tym, co jest, bo nam dzięki temu nie jest tak źle. Tak więc to była lokalna ludność, która też tu nie była liczna, ale która była sprzyjająca właśnie Rzymianom. Potem była grupa Saduceuszy. To byli ludzie, którzy na ogół, jeśli chodzi o ten status społeczny, to stali bardzo dobrze. I to byli ludzie, którzy się charakteryzowali taką religijną tolerancją. Owszem, oni tu wierzyli w prawo mojżeszowe, w Torę, ale oni byli, tak żebyśmy ich mogli dzisiaj określić, mianem teologów liberalnych. Oni wiele rzeczy tu dopuszczali. A potem była tu następna grupa, to byli faryzeusze i uczeni w piśmie. To byli ci ludzie, którzy najbardziej chlubili się tym, że oni przestrzegają drobiazgowo zakon, ale także wszystkie przykazania starszych, wszystkie zwyczaje, które wcześniej zostały zaprowadzone. I to była taka dość liczna i głośna grupa. Następną grupą byli zeloci. To z kolei była grupa Żydów, którzy byli bardzo radykalni i to byli Żydzi, którzy chcieli koniecznie wyzwolić się spod panowania Rzymu. To byli ludzie, którzy brali udział w powstaniach przeciwko Rzymowi tuż przed przyjściem Pana Jezusa na świat, w tym czasie jak Pan Jezus był tu na świecie, a także później. Tak więc to była taka bardzo skrajna grupa, taka by można było powiedzieć zmilitaryzowana. I to byli ci otwarci wrogowie Rzymu. Następna grupa, która była w czasach Pana Jezusa, to byli uczniowie Jana Chrzciciela. Wiemy, kim był Jan Chrzciciel, zresztą to, co tutaj żeśmy czytali, to właśnie Pan Jezus się odnosił w tym pytaniu, skąd pochodził chrzest Jana Chrzciciela. Jan Chrzciciel miał całkiem dużą grupę zwolenników i nawet w momencie, jak zginął, byli ludzie, którzy szli za nim. Jan Chrzciciel ogłaszał rychłe przyjście Mesjasza. On przygotowywał ludzi na przyjście Pana Jezusa Chrystusa jako na przyjście Mesjasza. Była jeszcze taka grupa, która się nazywa Eseńczycy. To jest grupa, która szerzej została rozpoznana w XX wieku, wtedy, kiedy w Qumran odkryto szereg manuskryptów. To była taka bardzo szczególna grupa. To byli tacy, bym ich nazwał, dzisiejsi tu zakonnicy. Ludzie, którzy mówili, że świat tkwi w złem, i oni muszą się oddzielać i żyć takim szczególnym, specjalnym życiem dla siebie. Cały szereg tych ludzi nawet nie wstępowało w związki małżeńskie, ale żyło w celibacie. W zasadzie Biblia wspomina nam, Nowy Testament wspomina nam w jednym miejscu o takim tu człowieku, gdybyście sobie chcieli przypomnieć tą sytuację, kiedy Pan Jezus polecił uczniom przygotowanie ostatniej wieczerzy w Jerozolimie, to im tak powiedział: idźcie za człowiekiem, który będzie niósł dzban pełen wody. I niektórzy komentatorzy twierdzą, że to był szczególny człowiek, człowiek, który prawdopodobnie nie miał żony, dlatego że mężczyźni na ogół tej wody nie nosili, że to był prawdopodobnie jeden z Eseńczyków. To jest tylko taka ciekawostka. I wreszcie cała reszta, to była w zasadzie większość i to byli ludzie, którzy byli pogardzani przez faryzeuszy i przez innych. Chcielibyśmy spojrzeć teraz w szczególności te dwie grupy, saduceusze i faryzeusze, chociaż oni tu nie byli tacy liczni, oni byli bardzo głośni. I można ich nazwać takim establishmentem religijnym tamtych czasów, bo to byli ludzie, którzy nadawali ton temu, co się dzieje. I z nich też, z tych dwóch grup się wywodzili kapłani, arcykapłani, przywódcy, którzy byli w Radzie w Sanhedrynie i to byli w zasadzie najwięksi przeciwnicy Pana Jezusa. Tak więc spośród tych grup, które tu są, to te dwie grupy to byli ci najwięksi przeciwnicy Pana Jezusa i w tym tekście, który przeczytałem, właśnie o tym też będzie mowa. Chciałem się jeszcze na chwilkę bliżej przyjrzeć tym grupom, dlatego że może się to rzadko robi, a jest to dosyć ciekawe. I chcielibyśmy spojrzeć, że Nowy Testament odnosi się prawie do każdej grupy personalnie. I chcielibyśmy spojrzeć na przykład w przypadku Rzymian. W przypadku Rzymian to byli ci władcy i najeźdźcy. W Ewangelii Mateusza w rozdziale 8, wierszu 5, w 5 i dalej jest mowa o pewnym setniku, który miał sługę, który był chory i Żydzi przyszli do Pana Jezusa, żeby uzdrowił tego sługę, bo ten setnik jest dla nich takim dobrym tu człowiekiem. Kiedy Pan Jezus w tej historii, on go uzdrowił, ale tak powiedział, że nawet w Izraelu nie znalazł takiej wiary, jaką miał ten rzymski setnik. I jeśli chodzi o tych lokalnych ludzi, którzy sprzyjali władzy, których się na ogół bardzo tu nie lubi, wśród nich byli, tak jak wspomniałem, celnicy, to jednym z nich był celnik o imieniem Mateusz. I ten celnik stał się apostołem Pana Jezusa Chrystusa. On został zaproszony przez Pana Jezusa i on stał się apostołem, twórcą czy pisarzem tej księgi, z której czytałem. No niestety nie można powiedzieć za wiele dobrego o Saduceuszach, natomiast jeśli chodzi o faryzeuszy, to znamy z Ewangelii Jana, z rozdziału 3 księcia żydowskiego Nikodema. To był jeden z tych tu faryzeuszy, co do których czytając Słowo Boże, możemy zauważyć, że zaszła w nim ogromna zmiana i z takiego sceptyka, z przeciwnika sceptyka, najpierw stał się takim cichym zwolennikiem Pana Jezusa, a potem po śmierci Pana Jezusa stał się jego zwolennikiem i tak jak mówi chyba historyk Józef Flawiusz, nawet został potem pozbawiony wszystkich tytułów i majątków z powodu tego, że uwierzył Panu Jezusowi. Także to jest odnośnie tej grupy. Natomiast jeśli chodzi o tych zelotów, czyli tych, którzy otwarcie chcieli walczyć z Rzymem, to jeden z apostołów, czytamy o tym w Dziejach Apostolskich 1:13, gdzie oni są tu wymienieni, jeden z nich nazywał się Szymon z przydomkiem Zelota. Czyli ludzie, którzy chcieli walczyć z Rzymem, wśród nich byli także ci, którzy zostali potem apostołami. Jeśli chodzi o uczniów Jana Chrzciciela, czytamy o tym w Ewangelii Jana w 1 tu rozdziale i w 14 wierszu, to przynajmniej dwóch, Andrzej, brat Piotra i Jana i Jan, byli najpierw uczniami Jana Chrzciciela, a potem po konsultacji z Janem Chrzcicielem przeszli na stronę Pana Jezusa i zostali powołani przez Pana Jezusa na apostołów. O Esenciekach wspominałem, ta reszta, jeśli chodzi o tą resztę, to jest takie bardzo z jednej strony ciekawe, ale z drugiej smutne stwierdzenie zapisane w Ewangelii Jana w rozdziale 7, wierszu 14, kiedy faryzeusze i uczeni w piśmie kłócą się o to, co zrobić z Panem Jezusem. Jest tam wśród nich też właśnie i Nikodem, to w pewnej chwili pada takie zdanie, a kto uwierzył w tego Jezusa? Tylko ten motłoch przeklęty, nieznający prawa. A więc ta reszta, do której przede wszystkim tu docierał Pan Jezus Chrystus, to byli ludzie, którzy byli pogardzani przez ten religijny establishment. Także możemy tu zobaczyć, że wśród tych grup, które tam były, byli ludzie, którzy potem stali się apostołami szczególnymi, naśladowcami Pana Jezusa Chrystusa. I teraz, kiedy spojrzymy właśnie na te grupy, to możemy zobaczyć, że chociaż Na co dzień te grupy się wzajemnie zwalczały, się co najmniej tu nie lubiały, były wrogie, ale oni potrafili się zjednoczyć przeciwko Panu Jezusowi Chrystusowi. Mamy takie powiedzenie również, że nic tak nie jednoczy jak wspólny wróg. I dla tych grup, które wspominałem, bardzo często Pan Jezus Chrystus był tym, którego oni tu nie mogli znieść. Z bardzo prostej przyczyny. Czytamy o tym w 29 wierszu 7 rozdziału Mateusza. Dlatego, że on nauczał jako moc mający, a nie jako uczeni w piśmie. To sprawiało, że większość tych ludzi jakby nie akceptowała, nie przyjmowała tego, co Pan Jezus Chrystus robił. Tak więc możemy tak powiedzieć, że Pan Jezus Chrystus w czasie swojej służby tu na ziemi musiał praktycznie konfrontować się ze wszystkimi. Że on musiał praktycznie konfrontować się z każdą z tych grup. Z jednymi więcej, z innymi mniej. Gdybyśmy sobie chcieli przypomnieć Jana Chrzciciela, bo to była taka szczególna grupa, to byli ludzie, którzy byli przygotowywani na przyjście Mesjasza, którzy pokutowali, to w pewnej chwili sam Jan Chrzciciel posłał to pytanie do Pana Jezusa, czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, który miał przyjść, czy też mamy oczekiwać kogoś innego. Tak więc patrząc na te wszystkie grupy, które były w tamtym czasie, to możemy zobaczyć tak bardzo mocno, że powiem to tak może kolokwialnie, Pan Jezus wcale nie miał łatwego życia. A na pewno Jego życie było znacznie trudniejsze niż nasze, dlatego że On się musiał z tymi wszystkimi grupami konfrontować. On miał z nimi stale dużo tu problemów. Jeszcze wrócę na chwilkę wstecz. W szczególności właśnie te dwie grupy, Saduceuszy i Faryzeuszy, to byli ludzie, którzy byli największymi przeciwnikami Pana Jezusa. To byli ludzie, którzy ze wszech miar chcieli ukrócić służbę Pana Jezusa, chcieli Mu zrobić, co tylko mogli, aby Mu przeszkodzić. I chciałbym, żebyśmy tak teraz spojrzeli na kilka przykładów, w jaki sposób ci faryzeusze, ci saduceusze usiłowali przeszkadzać Panu Jezusowi. Spójrzmy na parę przykładów, nie będziemy tego czytać, ja tylko tak to przelecę. Wziąłem te przykłady konkretnie z Ewangelii Mateusza. Pierwszy przykład, Pan Jezus Chrystus, kiedy przyniesiono do Niego sparaliżowanego, to najpierw Mu powiedział, że odpuszczone są Twoje grzechy. I to wywołało furię uczonych w piśmie i faryzeuszów, jakżeż ten Jezus może przebaczać grzechy? On bluźni. A więc ten religijny establishment oskarżał Pana Jezusa bardzo często o bluźnierstwo. Że on bluźni, że on przypisuje sobie te rzeczy, które by mogły być tylko przypisane Bogu. Następny przykład, taki jakby bardzo prosty. W pewnej chwili uczeni w piśmie zauważyli, że Pan Jezus, bo tam wtedy konkretnie poszedł do Mateusza, do tego celnika, kiedy go powołał na apostoła i tam było dużo ludzi, dużo grzeszników, jak się to popularnie mówi. I Pan Jezus miał z nimi społeczność, rozmawiał z nimi, mówił im o dziele zbawienia i co? I faryzeusze byli zgorszeni, że nauczyciel wasz jada z celnikami i grzesznikami. Spójrzmy, jak bardzo łatwo przychodziło im to, aby krytykować Pana Jezusa za to, że tą dobrą tu nowinę On głosił wszystkim ludziom, a nie tylko elitom. Spójrzmy na następny przykład. Inny przykład, kiedy Pan Jezus dotknął człowieka, który był opętany i ten człowiek został uwolniony, to co oni wtedy powiedzieli? Bardzo dziwną rzecz. Faryzeusze zaś mówili, mocą księcia demonów wypędza demonów. A więc przypisywali Panu Jezusowi jakieś związki z mocami ciemności. Innym razem, kiedy Pan Jezus kogoś uzdrowił w sabat, to znowu był krzyk, znowu był wrzask, dlatego że Pan Jezus nie przestrzega tu sabatu i uzdrawia w sabat. Także kiedy patrzymy na te poszczególne przykłady, które mają miejsce, które miały miejsce, to możemy zobaczyć, jak wielka złość była tych ludzi w stosunku do Pana Jezusa. Inny przykład może w pewnej chwili i faryzeusze, i uczeni w piśmie tak mówią do Pana Jezusa. Nauczycielu, chcemy widzieć od Ciebie jakiś znak. Te ich stany psychiczne, bo myślę, że może mogę tak to określić, się tak bardzo zmieniły. Raz go oskarżali o jakieś związki tu demoniczne, innym razem prosili go o znak z nieba, który by to potwierdził. Gorszyli się, gdy Pan Jezus zrobił coś w sabat. I tak za każdym razem, także tych przeciwności było bardzo dużo. Ja może to przeskoczę i chciałbym, żebyśmy to sobie tak to podsumowali, w jaki sposób ta konfrontacja tych religijnych ludzi przebiegała z Panem Jezusem. Oni po pierwsze często przypisywali działaniu Jezusa aktywność mocy demonicznych. I to nie było raz, to było kilka razy. Kiedy Pan Jezus uczynił coś dobrego, to oni mówią tu od razu, nie, to są moce tu demoniczne. Oni bardzo często gorszyli się z powodu tego, że Pan Jezus rozmawiał ze wszystkimi ludźmi, że nikogo nie opuszczał, ale każdy był dla Niego tą zgubioną duszą, która potrzebuje zbawienia. Oni mieli takie przekonanie, że to oni są tą śmietanką i w zasadzie tylko do nich jest ta dobra nowina. Co było takim częstym tu zarzutem, że Pan Jezus nie przestrzegał zakonu, w szczególności tu sabatu i nauki starszych. Jak bardzo często oni mieli pretensje i mówią do Pana Jezusa, no Twoi uczniowie jedzą nieumytymi rękami. I to był dla nich główny problem. To nie był problem, że Pan Jezus pomagał tysiącom ludzi, ale był problem, że uczniowie jedli nieumytymi rękami. Bardzo często podważali autorytet Pana Jezusa. Kiedy Pan Jezus przyszedł do swojego miasta, to mówią, no przecież to jest syn tu Józefa, syn cieśli, znamy jego braci, jego siostry, skąd się mu to wszystko bierze? A więc to podważanie autorytetu Pana Jezusa również było tak bardzo często. I wreszcie kusili Pana Jezusa, prosząc o jakiś ekstra znak z nieba, który by potwierdzał, że jego służba była Boża i autentyczna. Gdy spojrzymy na ten zestaw tych rzeczy, zestaw tych spraw, które były przeciwko Panu Jezusowi, to możemy zauważyć tak wiele sprzeczności. A w tym wszystkim chciałem teraz zwrócić uwagę właśnie na tą ostatnią rzecz, kuszenie prośbą o ekstra znaki. I nie inaczej było i w tej historii, którą przeczytałem, bo było takie z pozoru bardzo niewinne, pobożne pytanie, jaką mocą to czynisz i kto ci dał tę moc? Także tu możemy zobaczyć, że to przeszkadzanie Panu Jezusowi pod pozorem pobożności, pod pozorem lgnięcia do prawa, pod pozorem wypełnienia zwyczajów starszych było bardzo częste. I było takie, że to mu bardzo przeszkadzało. A teraz spójrzmy już na tą historię, którą przeczytałem. Właśnie tu było nie inaczej, dlatego że znowu pytają się Pana Jezusa, kto ci dał tę moc? Skąd ty to wszystko masz? I spójrzmy teraz do tego tekstu, który przeczytałem, w jaki sposób Pan Jezus im odpowiedział. Jaką Pan Jezus dał im odpowiedź i czy ona była dla nich satysfakcjonująca. Chcielibyśmy spojrzeć w wierszu 23, tak jak żeśmy to przeczytali. Pan Jezus Chrystus był w świątyni, był w Jerozolimie. To już były ostatnie w zasadzie dni Jego służby. Jego służba już się kończyła. Pan Jezus nauczał i oni nagle przychodzą i mówią, jaką mocą to czynisz? Kto ci dał tę moc? No takie właśnie z pozoru bardzo pobożne pytanie. A tak jak wspomniałem to na początku, no Pan Jezus tak no nie odpowiedział im może w sposób taki bardzo miły, ale Pan Jezus odpowiedział pytaniem na pytanie. I kiedy się nad tym tu zastanawiałem, dlaczego tak Pan Jezus zrobił, to właśnie to, co powiedziałem wcześniej. Bo Pan Jezus znał całą sytuację od początku do końca. Nic nie uchodziło Jego uwadze. On wiedział, że ci religijni przywódcy chcieli wszystko zrobić, żeby Go zniszczyć. Oni nie przyjmowali żadnych argumentów, ale oni chcieli iść tylko swoją linią. I oni by Mu i tak nie uwierzyli. I w związku z tym, no, że Pan Jezus to wiedział, to postawił pytanie na pytanie. Tak Pan Jezus to powiedział. Jeśli mi na nie zapytam i ja was o jedną rzecz, jeśli mi na nią odpowiecie, ja wam powiem, jaką mocą to czynię. A więc Pan Jezus im obiecał, że im da odpowiedź, ale pod jednym warunkiem, że oni również odpowiedzą na Jego pytanie. Tak to jest, że i w dzisiejszych czasach ludzie bardzo lubią pytać, w szczególności o naszą chrześcijańską wiarę. Bardzo lubią szukać takich podchwytliwych rzeczy, żeby nas może na czymś złapać, że czegoś tu nie wiemy, że coś dla nas nie jest też takie jasne, że ta nasza wiara wcale nie jest taka super. Bardzo często mamy z tym tu do czynienia. I może czasami trzeba właśnie zastosować taki sposób jak Pan Jezus i zapytać tego, kto mnie pyta, a ty jak wierzysz, a ty jak to widzisz, a ty jak widzisz, kto stoi za stworzeniem świata, jak ten świat powstał. Ja to daję tylko jako przykład. I spójrzmy, że Pan Jezus właśnie też postawił ich w takiej tu sytuacji, kiedy oni mieli teraz problem, a nie Pan Jezus. Bo tak się pyta, skąd był chrzest Jana? Z nieba czy z ludzi? Spójrzmy, że to pytanie było no, bardzo proste, bo w przeciągu ostatnich kilku lat Jan Chrzciciel chodził po całej ziemi judzkiej i galilejskiej i głosił to, że przyjdzie Mesjasz i ludzie masowo wyznawali swoje grzechy i ci, którzy je wyznawali, dawali się ochrzcić na świadectwo tego. I to była rzecz, która publicznie była bardzo znana. I tak jak to czytamy, tłumy garnęły się do Jana. Faktem jest, że jeśli chodzi o faryzeuszy i uczonych w piśmie, to niewielu ich tam było, ale też przychodzili, bo znamy tą sytuację, kiedy Jan Chrzciciel, który był taki prosty, bezpośredni i mówi do nich tak, plemię żmijowe, któż was ostrzegł przed nadchodzącym gniewem, spełniajcie uczynki godne upamiętania. A więc i ci uczeni w piśmie i faryzeusze też czasami przychodzili do tego Jana Chrzciciela. No i teraz zdawałoby się, że sprawa jest no prosta. A jednak tak nie było. Spójrzmy, że kiedy to pytanie zostało postawione, to ci uczeni w piśmie się czuli bezradni. Oni się czuli, że wpadli w pułapkę tu własnego pytania. I oni sobie tak kombinowali. Jeśli powiemy, że z ludzi, to ludzie mogą nas nawet ukamionować, zlinczować, bo wszyscy ludzie wierzyli, że ten chrzest był z nieba, że Jan Chrzciciel był prorokiem, którego Bóg posłał. A z drugiej strony my nie chcemy tego przyznać, bo on tak nie był całkiem jak my, on był zbyt tu radykalny. I w związku z tym, że mieli taki problem, to odpowiedzieli Panu Jezusowi, nie wiemy. A więc no tak mu powiedzieli, ani tak, ani nie. I wtedy Pan Jezus tak im mówi prosto, że skoro wy mi nie odpowiedzieliście, to i ja wam nie powiem. To i ja wam nie powiem. I ktoś mógłby tak powiedzieć, no, że to była taka tu dyskusja, która była słaba, która niczego nie wniosła. Ale spójrzmy dalej tu na ten tekst, że Pan Jezus nie zostawił ich tak zupełnie samych, ale podał im zaraz trzy podobieństwa. O dwóch synach, to o których chciałbym dzisiaj mówić, o dzierżawcach winnicy i o uczcie weselnej. A więc ten dialog Pana Jezusa z tymi uczonymi w piśmie, z arcykapłanami, się nie skończył tylko na tym, że oni powiedzieli, że nie wiemy, to Pan Jezus mówi, to ja wam też nie powiem, Ale spójrzmy na wiersz 28. Pierwsza część tego wiersza mówi tak. A jak się wam wydaje? A więc w dalszym ciągu, co widzę tak bardzo mocno, Pan Jezus Chrystus kochał tych ludzi. On chciał tym ludziom przekazać tą wieść tak, aby oni to przyjęli. Dlatego on nie uciął tylko, że ja wam nie powiem, ale ciągnął to dalej i się pyta, a jak się wam wydaje? I wtedy zaczął im mówić po kolei trzy przypowieści, trzy podobieństwa, które były bardzo mocne, które były takim tu rozwiązaniem. Po drugiej przypowieści czytamy, że faryzeusze zrozumieli, że o nich mówi, że mówi o ich życiu, że mówi o ich tu działaniu. I spójrzmy teraz, jak wygląda to podobieństwo, ta przypowieść o dwóch synach, dlatego że ona jest bardzo bezpośrednia. Ona się odnosi do służby Jana Chrzciciela, ona się odnosi do reakcji na służbę Jana Chrzciciela. W wierszu 28, żeśmy czytali, pewien człowiek miał dwóch synów i ten człowiek też miał winnicę. A więc jak zwykle Pan Jezus używał takich codziennych przykładów. Przykładów z codziennego życia, bo to było bardzo popularne, że ludzie posiadali winnice, z których potem mogli czerpać zyski z tych zbiorów, z przetwarzania tych zbiorów. I czytamy, że ten właściciel tej winnicy miał dwóch synów i zwrócił się do nich o pomoc. Spójrzmy, jak to było może najpierw z pierwszym synem. Czytamy tak. Przystępując do pierwszego, rzekł: synu, idź pracuj dziś w winnicy. No możemy domniemywać, że ten pierwszy syn był pierworodny, starszy i dlatego się do niego zwrócił. I ojciec zwrócił się do swojego syna tak: synu, idź dzisiaj do winnicy. On nie mówił, że za tydzień, że za dwa tygodnie, ale mówił konkretnie dzisiaj, dlatego że dzisiaj jest ten dzień, kiedy trzeba tam coś konkretnego zrobić. A ten syn mu odpowiedział, to jest bardzo ważne, spójrzmy na wiersz 29, a on odpowiadając rzekł. Kiedy słuchamy tego pierwszego syna, który mówi w ten sposób: tak jest, panie, ale nie poszedł. Kiedy czytam te słowa: tak jest, panie, to jest to dla mnie takim czymś szczególnym. To słowo jest takie gładkie. To słowo jest... W tym słowie jest pozorny taki szacunek, jest takie werbalne posłuszeństwo. Tak jest, panie. On się nie sprzeciwia, on mówił: tak, panie. On mówił tak, ale on mówił jeszcze panie, czyli jak gdyby tego swojego ojca w tym momencie stawiał wyżej od siebie, nazywając go panem. A więc kiedy słuchamy tych słów, tej odpowiedzi, to możemy tak powiedzieć właśnie: szacunek, kultura, posłuszeństwo, same superlatywy. Ale czytamy: tak jest, panie. To jest, mamy nawet w naszym przekładzie to słowo z wykrzyknikiem, ale potem mamy tu następną część tego wiersza: ale nie poszedł. Ale nie poszedł. Ja nie wiem dokładnie, czy ten ojciec od razu to zauważył, czy nie, ale faktem jest, że nie poszedł. Czyli on nie poszedł. To było takie ukryte nieposłuszeństwo. To było takie pozoranctwo. To była taka obłuda pod pobożnym tu płaszczykiem, przepraszam, i gładkimi słowami. Chciałbym to podkreślić, dlatego że to jest ważne. To jest ważne w tej historii. To było takie ukryte nieposłuszeństwo pod płaszczykiem takiej pobożności. To była taka obłuda, to były gładkie słowa. I Pan Jezus w taki bardzo świadomy sposób użył tych słów 2000 lat temu. On ich użył, mówiąc do faryzeuszy, do uczonych w piśmie, do arcykapłanów, do tych, którzy mieli się za wierzących, do tych, którzy uważali, że oni są najbliżej Boga, bo ich teologia, bo to, co oni tu wyznają, jest najważniejsze. A więc ten pierwszy syn był bardzo specyficzny. Ja myślę, że takie jedno słowo, którym mógłbym go zdefiniować, wcale nie takie przyjemne słowo, to pozorant. No taki tu niestety był. Wtedy ojciec zwrócił się do drugiego syna, w wierszu 30, tak czytamy, i przystępując do drugiego powiedział tak samo. Mamy tu słowo i przystępując, więc no możemy domniemywać, że było to prawie że jednocześnie. Powiedział to samo, to znaczy tak powiedział: synu, idź pracuj dziś w winnicy. Czyli ta sama prośba, idź pracuj dziś, została skierowana do syna, który prawdopodobnie był młodszy. I teraz spójrzmy, jak ten młodszy syn na to zareagował. W wierszu 30 tak czytamy: a on odpowiadając rzekł: nie chcę. Ale potem zastanowił się i poszedł. I chciałbym, żebyśmy właśnie mogli zobaczyć ten kontrast. Ten drugi syn wcale się nie zwracał do ojca z szacunkiem, mówiąc mu: panie, ale powiedział mu krótko: nie chcę. Po prostu nie chcę i koniec. Taki dziwny upór. Taki totalny brak posłuszeństwa, totalny brak szacunku i też totalny brak kultury. Spójrzmy, że ten drugi syn na pierwszy rzut oka się nam wydaje o wiele gorszy, bo nie miał szacunku dla swojego ojca, nie potrafił kulturalnie się tu wyrazić, ale tak obcesowo tu powiedział, że nie chce. Ale druga część tego zdania brzmi: ale potem zastanowił się i poszedł. I tu jest klucz właśnie w tej historii, w tym podobieństwie. Ale potem, po przemyśleniu, poszedł. A więc było, najpierw było pozorne nieposłuszeństwo, ale po wejrzeniu w siebie i ojca wewnętrzna przemiana i praktyczne posłuszeństwo. Taka troszkę dziwna jest ta przypowieść. Niemniej jednak, no Pan Jezus taką przypowieść im powiedział. Przedstawił im dwóch synów. Ci synowie byli od siebie tak bardzo różni, bo ten pierwszy syn był taki lepiej tu wychowany, taki kulturalny, taki z ogładą, tak wszystko było super cacy. Natomiast ten drugi był taki nieokrzesaniec, taki prosty, no właściwie wstyd tu za takiego syna. A jednak reakcje tych dwóch synów, pomimo pozorów, były zupełnie inne. I to ten drugi syn okazał posłuszeństwo. I w związku z tym powstaje to pytanie, które Pan Jezus tutaj zadał w 31 wierszu. W 31 wierszu: co to znaczy naprawdę być posłuszny? Co to znaczy naprawdę wypełnić wolę Ojca? Bardzo ważne jest to pytanie, które Pan Jezus zadał właśnie do tych uczonych w Piśmie, do tych arcykapłanów, do tych sprawiedliwych ludzi. On zadał to pytanie: który z tych dwóch synów wypełnił wolę Ojca? I to jest to pytanie, nad którym chciałbym, żeby się dzisiaj każdy z nas zastanowił. Czy ja, czy ty, czy my wypełniamy wolę Ojca? Czy jesteśmy posłuszni Ojcu, temu, który nami chce kierować? Który z tych dwóch wypełnił wolę ojcowską? Który z tych dwóch był naprawdę posłuszny Ojcu? Kiedy spojrzymy na odpowiedź, którą mu dali ci uczeni w Piśmie, ta odpowiedź jest w wierszu 31, mówią mu: ten drugi. Czyli ci faryzeusze, ci uczeni w Piśmie, to byli goście, którzy umieli tu logicznie myśleć. I kiedy usłyszeli takie podobieństwo, to mówią: no jasne, jasne, że ten drugi. Oni się może nawet nie zastanowili nad odpowiedzią, bo gdyby wiedzieli, co Pan Jezus później powie, to pewnie by tak powiedzieli jak z Janem Chrzcicielem, że nie wiemy. Ale oni tu jakby nie podejrzewali tego, co Pan Jezus powie dalej, i mówią: no jasne, że ten drugi. I wtedy wreszcie Pan Jezus Chrystus mógł im odpowiedzieć na to pytanie, na które oni nie odpowiedzieli. Czym był chrzest Jana? Spójrzmy, wiersz 31, część druga: rzecze im Jezus: zaprawdę powiadam wam, że celnicy i wszetecznicy wyprzedzają was do Królestwa Bożego. Albowiem przyszedł Jan do was ze zwiastowaniem sprawiedliwości, ale nie uwierzyliście mu. Natomiast celnicy i wszetecznice uwierzyli mu, a wy chociaż to widzieliście, nie odczuliście potem skruchy, aby mu uwierzyć. Spójrzmy, że Pan Jezus teraz z podobieństwa przechodzi na rzeczywistość. I teraz Pan Jezus pokazuje im dwie grupy ludzi. Bo mówi o celnikach i wszetecznikach jako o jednej grupie, a potem mówi o nich, o faryzeuszach, o uczonych w piśmie. I mówi o tych dwóch grupach. I mówi im, patrzcie, celnicy i wszetecznicy, ludzie, których wy określacie mianem motłoch. Ci ludzie wyprzedzają was do Królestwa Bożego, bo byli posłuszni, bo przyjęli chrzest Jana, bo przyjęli to, że są grzesznikami i potrzebują przebaczenia. Potrzebują także tego janowego chrztu na potwierdzenie. A wy jesteście tacy sprawiedliwi. I wy widząc to, co się działo z Janem Chrzcicielem, z jego służbą, mimo że widzieliście te owoce, to czytamy, nie odczuliście potem skruchy, aby mu uwierzyć. A więc tak bardzo mocno mówi Pan Jezus, nie uwierzyliście Janu Chrzcicielowi, Janowi Chrzcicielowi, przepraszam. Nie odczuliście skruchy. A więc w tym momencie Pan Jezus Chrystus pokazuje, jaki naprawdę był stan ducha tych uczonych w piśmie i faryzeuszy, tych sprawiedliwych, tych, którym się wydawało, że to oni są tymi tu właściwymi. W wierszach 45-46 przeskoczymy to na chwileczkę, tak czytamy. A gdy arcykapłani i faryzeusze wysłuchali jego podobieństwa, zrozumieli, że o nich mówi. I usiłowali go pojmać, ale bali się ludu, gdyż miał go za proroka. Spójrzmy, jak szokująca zmiana postawy tych ludzi. Co chcieli z nim zrobić? Chcieli go pojmać, chcieli go zniszczyć i chcieli go zabić. Nie potrafili się uniżyć, nie potrafili przyjąć prawdy, która w nich była i którą potrzebowali w sobie zmienić. A teraz spójrzmy, czego uczy nas ta historia. Czego uczy nas ta historia sprzed 2000 lat? Ta przypowieść, to podobieństwo, bo ktoś by powiedział, od trzy wiersze nic takiego ważnego. Ale spójrzmy, czego się możemy nauczyć z tej historii. Po pierwsze, że można być takim fałszywie pobożnym człowiekiem, jak ten pierwszy syn, jak ci uczeni w piśmie i faryzeusze. I to była całkiem spora grupa. To była grupa, która była bardzo głośna. To była grupa, której wydawało się, że oni są prawdziwie pobożni. I ta przypowieść obnażyła to. Obnażyła ich obłudę. To, co oni chcieli zrobić. I Pan Jezus im tak powiedział, to nie wystarczy. To nie wystarczy, abym ja się do was przyznał. To nie wystarczy, abym się do was przyznał. I trzecia rzecz, trzeci wniosek z tej historii, którą przeczytałem, tak bardzo ważne, jest to nie wypowiadane słowa czy deklaracje, ale czyny są naszym ostatecznym świadectwem przynależności do Jezusa. Bracia i siostry, szanowni słuchacze, chciałbym, żebyście tak bardzo mocno przyjęli to stwierdzenie. To nie wypowiadane słowa czy deklaracje, ale czyny, postawa jest naszym ostatecznym świadectwem przynależności do Jezusa. To jest dzisiaj najważniejsze. I to jest to pytanie, które stoi przed każdym z nas. Czy nasza postawa, czy nasze czyny świadczą o tym, że rzeczywiście przynależymy do Pana Jezusa Chrystusa? I kiedy przeczytałem tę historię, to podobieństwo i tak się zastanawiałem, czyżby Pan Jezus dopiero pierwszy raz o czymś takim mówił? Gdybyśmy się chcieli przyjrzeć temu, co Pan Jezus mówił w kazaniu na górze, to możemy zobaczyć takie uderzające echo wypowiedzi Pana Jezusa z kazania na górze z tym, co mówił w podobieństwie o dwóch synach. Chcielibyśmy sobie przypomnieć to, co Pan Jezus powiedział pod koniec kazania na górze. Mamy to zapisane w Ewangelii Mateusza w rozdziale 7 od 21 do 23 wiersza. Chciałbym czytać. Ten tekst jest też tutaj, jakbyście chcieli to śledzić. To są słowa Pana Jezusa. Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonu i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem: nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie. To jest tekst, który czasami czytamy, tekst, nad którym się czasami zastanawiamy, jak to naprawdę jest. Jesteśmy często tak bardzo uderzani tym tekstem, w szczególności te wiersze 22, wiersz 22, a w owym dniu wiele mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy i tak dalej. Wielu mi powie: Panie, Panie. To słowo Panie, Panie, żeśmy już czytali w tym podobieństwie, w tej przypowieści. Było to słowo Panie, był ten pozór tego szacunku. Kiedy przyjrzałem się tym dwom fragmentom, temu fragmentowi i temu, który przeczytałem o dwóch synach, to chcielibyśmy zobaczyć jeszcze przez moment właśnie te podobieństwa. Spójrzmy na wiersz 21. Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, który pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. A więc tu w tym zdaniu, w tym stwierdzeniu mamy tą Bożą zasadę, która została tak zobrazowana w podobieństwie o dwóch synach. Nie każdy, kto mówi: tak, Panie, ale tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego. A więc tutaj w tym miejscu Pan Jezus tak bardzo jednoznacznie się wypowiada, kto wejdzie do Królestwa Bożego. Jaka jest droga do Królestwa Bożego? Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, lecz tylko ten, który pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. A więc przypowieść o dwóch synach, czy podobieństwo o dwóch synach, to jest praktyczna ilustracja tego mocnego stwierdzenia Pana Jezusa Chrystusa. I przejdźmy jeszcze dalej, już do ostatniej części. Mamy te dwa następne wersety. Nie czekajmy aż do tego dnia, kiedy nastąpi to rozróżnienie. My nie musimy czekać aż do tamtego dnia, aż do tego dnia, który się nazywa: o owym dniu wielu mi powie i będzie zaskoczonych, będzie zszokowanych. Dzisiaj wejrzyjmy w siebie. Dzisiaj popatrzmy w siebie poprzez właśnie słowa tego podobieństwa o dwóch synach. Którym synem dzisiaj jesteś? Którą córką jesteś dzisiaj? Pamiętajcie, że ten pierwszy syn to był syn, który tylko miał wielkie słowa. Ale ten drugi syn to był ten, który był prawdziwie posłuszny. I dzisiaj jest ten czas, dzisiaj jest ten moment, ten dzień, kiedy tak jak mówi autor listu do Żydów, dzisiaj, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych jak w czasie buntu. Serca faryzeuszy, uczonych w piśmie, były zbuntowane. Oni go nie chcieli słuchać, oni nie chcieli przyjąć tej prawdy, oni chcieli zabić tą prawdę poprzez tu zabicie Pana Jezusa Chrystusa. Dzisiaj nikt tego tu nie będzie robił, ale dzisiaj jesteśmy skonfrontowani z Bożą prawdą. Boża prawda, która została zobrazowana w tym podobieństwie. Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest z niebie. Dzisiaj jest ten czas, aby wejrzeć w siebie, aby się zastanowić. Gdzie jesteś? Którym synem jesteś? Czy jesteś gotowy być rzeczywiście posłuszny? Bóg dawał nam znowu dzisiaj ten czas łaski, ten czas zbawienia, w którym my możemy się prawdziwie opowiedzieć. I nie tylko werbalnie, ale my możemy zacząć prawdziwie iść za Jezusem, tak jak On tego pragnie. Niech Bóg to sprawi w naszych sercach. Amen.